Słuchasz i wiesz, to codzienny magazyn informacyjny Radia Łódź, w którym od poniedziałku do piątku relacjonujemy na naszej antenie najważniejsze wydarzenia z Łodzi i z całego województwa. Przemysław Nazę, witam i zapraszam na tygodniowe podsumowanie pracy reporterskiej dziennikarzy Radia Łódź. Na początek tak zwany blok tematów politycznych. W poniedziałek Senat odrzucił projekt ustawy podwyższającej wynagrodzenia dla parlamentarzystów i wysokich urzędników państwowych. Kluby opozycyjne zmieniły zdanie i wycofały swoje poparcie dla projektu. Posłowie i senatorowie w tej kadencji parlamentu nie będą więc więcej zarabiać. O tym Michał Makowski.
Ustawa, o której mówi cała Polska, ma powiązać pensje prezydenta, premiera, ministrów, marszałków, parlamentarzystów i wojewodów z wysokością wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego, a nie jak do tej pory podsekretarza stanu. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, zwracał uwagę, że zarobki de facto miały być powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi.
Chcieliśmy je powiązać z zarobkami sędziów Sądu Najwyższego, których zarobki z kolei wynikają wprost z podawanej przez GUS wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Więc te zarobki byłyby zależne od sytuacji gospodarczej, a nie byłyby arbitralnie ustalane.
Dla przykładu posłowie i senatorowie zarabialiby więcej o 4600 zł brutto. Wynagrodzenie otrzymałaby również pierwsza dama. Sejm przyjął ustawę, ale Senat odrzucił ją różnicą 3 głosów. O co apelowała senator Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.
Musimy pomyśleć o tym, że w dobie koronawirusa i tego kryzysu pandemicznego musimy wykazać elementarną solidarność z naszymi obywatelami.
Pan senator Martynowski.
Chciałbym zabrać głos i przypomnieć pani marszałek o konwencie seniorów, który odbył się w czwartek. Dokładnie przypomnieć pani, co pani powiedziała, żeby przyjąć ustawę bez dyskusji.
Już samo przyjęcie projektu ustawy przez Sejm wywołało poruszenie. W akcie protestu łódzcy działacze zorganizowali zbiórkę ubrań dla parlamentarzystów.
Przyniosłam własną marynarkę. Bardzo zacna marynarka brała udział w różnych poważnych wydarzeniach. Nie będziemy chytrzy, skoro nasi posłowie tak bardzo potrzebują podwyżek.
Teraz się okazało, że posłowie najpierw zadbali o siebie, nie patrząc na tych obywateli.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wycofały poparcie dla projektu, a sam szef klubu KO, Borys Budka, rekomendował senatorom głosowanie przeciw ustawie.
Przez cały weekend prowadziłem konsultacje, wsłuchiwałem się w głos osób, które wyrażały swoje negatywne opinie.
Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS, powiedział, że wydaje mu się, iż odrzucenie ustawy przez Senat kończy jej historię. Zmianę decyzji opozycji upatruje w ingerencji z zewnątrz.
Pod wpływem, można powiedzieć, głosów zewnętrznych, no tu zdaje się pana Tuska, czy może jeszcze innych osób w ciągu 2 dni zmieniła zdanie.
Zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej, który dyskutuje o kryzysie wokół ustawy o podwyżkach dla polityków. Nasz poranny gość, poseł Cezary Grabarczyk, uważa, że głosowanie na tak w Sejmie było błędem, za który kierownictwo partii powinno ponieść konsekwencje.
Będzie tam bardzo męska dyskusja, bo nawet ta próba przerzucenia odpowiedzialności na opozycję ze strony i wicemarszałka Sejmu, i wicemarszałka Senatu, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwości w prezydiach izb, pokazuje, że jakieś rozmowy trwały, jakieś rozmowy zostały podjęte i my musimy wiedzieć, komu zabrakło tego wyczucia politycznego.
Przeciwko ustawie podwyższającej wynagrodzenia parlamentarzystów głosował łódzki poseł KO Tomasz Zimoch, który uważa, że Borys Budka powinien zrezygnować z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
Borys Budka kilka miesięcy temu powiedział, że tymczasowo łączy dwie funkcje, czyli szefa partii i szefa klubu. Ten okres się przedłuża, więc moim zdaniem tym bardziej większa szansa na to, żeby do wyborów nowego kierownictwa klubu doszło. Wydaje mi się, że przede wszystkim z szefa klubu PiS-u powinien zrezygnować marszałek Terlecki, bo proponowanie takiej ustawy w takich czasach jest zawstydzające, a tym bardziej dziwi mnie, że marszałek zgania wszystko na Donalda Tuska.
Termin kolejnego głosowania w Sejmie nad ustawą dotyczącą podwyżek dla parlamentarzystów nie jest jeszcze znany.
I chyba tego głosowania się nie doczekamy. W ciągu ostatnich kilku dni doszło w rządzie do nagłej i niespodziewanej rekonstrukcji. Chodzi nie tylko o dymisję ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ale również jego zastępcy Janusza Cieszyńskiego i wiceminister cyfryzacji Wandy Buk. Co stoi za tymi niespodziewanymi odejściami? Czy wpłynął na działania tak kluczowych resortów w czasie epidemii? O tym Maciej Trojanowski.
Niewiele osób spodziewało się dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przede wszystkim dlatego, że wciąż trwa epidemia koronawirusa. Dlatego niezależnie od oceny działań ministra nie sposób chyba znaleźć osoby, których ta decyzja by nie zaskoczyła. Tymczasem sam minister Szumowski zapewnia, że odejście z resortu planował już od dłuższego czasu. Podobnie zresztą jak jego zastępca, wiceminister Janusz Cieszyński, który o swojej decyzji poinformował w poniedziałek. Jednak o pozostanie na stanowiskach miał ich prosić premier.
Prosił pan premier, żebyśmy zakończyli pewne rzeczy, choćby receptę zwolnienia, czyli informatyzację systemu ochrony zdrowia. I te projekty mieliśmy zakończyć i odejść.
Mateusz Morawiecki potwierdził też słowa ministrów, że umawiali się na realizację konkretnych zadań.
To, co dokonał pan minister Szumowski, pan minister Cieszyński, uratowało polską służbę zdrowia, a wraz z nią życie i zdrowie dziesiątek tysięcy Polaków w czasie epidemii. Wdrożyli e-receptę, elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania.
Jednak wątpliwości co do tego, czy ministrowie odeszli, bo tak planowali, ma poseł z województwa łódzkiego Dariusz Joński. Jego zdaniem to bardziej decyzja polityczna, związana z nieprawidłowościami, do jakich miało dochodzić przy zakupie respiratorów czy maseczek podczas pierwszej fali epidemii.
To widać, że to jest sprawa robiona natychmiast, tu i teraz. I najpierw się podaje wiceminister Cieszyński, który był odpowiedzialny za te wszystkie zamówienia. No a teraz się podaje do dymisji minister Szumowski.
Z taką tezą nie zgadza się jednak poranny gość Radia Łódź, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS Paweł Rychlik. Jego zdaniem, jeśli cokolwiek miało wpływ na decyzję o dymisji, to działania opozycji i nieprawdziwe oskarżenia.
Bardzo mocno krytykowany, oczerniany wręcz przez polityków opozycji. I tutaj należy wspomnieć jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej z Łodzi, startującego z Okręgu Śledzkiego, który bardzo mocno zaangażował się, żeby szukać po prostu igły w stogu siana. A osiągnięcia pana profesora Szumowskiego są naprawdę ogromne.
W całej tej sytuacji to jednak nie powody dymisji są najistotniejsze. Najistotniejsza jest teraz sytuacja epidemiczna i nierozwiązane problemy w służbie zdrowia, ocenia łódzki działacz Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Miejskiej Łodzi, Sebastian Bohuszewicz. Jak mówi, to niepokojące, że do zmiany na tak ważnym stanowisku dochodzi w takim momencie.
Do tej pory nie mamy jasnych wytycznych na jesienny sezon grypowy. Z uwagi na fakt, że grypa czy infekcje wirusowe będą bardzo podobne do COVID-u, nie mamy tutaj pełnego zabezpieczenia w procedury, w odpowiednią liczbę testów.
Warto zaznaczyć, że zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia nie są jedynymi w ciągu ostatnich kilku dni w rządzie. Ze stanowiskiem pożegnała się również wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Jej rezygnację potwierdziła Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji.
W tym momencie jest na urlopie, na niej będzie do końca sierpnia, od 1 września rozpoczyna nowe wyzwania w nowym miejscu pracy.
Czy to jedyne zmiany w rządzie w najbliższym czasie? Na pewno nie. Przypomnijmy, że niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział rekonstrukcję rządu, do której ma dojść już jesienią.
I rzeczywiście nastąpiły kolejne zmiany. W czwartek swojego szefa straciło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Swoją misję zakończył Jacek Czaputowicz i ta dymisja interesuje nas szczególnie, ponieważ następcą Czaputowicza został były wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Jego nazwisko, które pojawiło się w gronie kandydatów na nowego szefa MSZ-u, budziło chyba największe zaskoczenie. Chociaż okazuje się, że były pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, wojewoda łódzki, a ostatnio łódzki poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Rau, ma spore międzynarodowe doświadczenie, przypomniał o tym premier Mateusz Morawiecki.
Zbigniew Rau sprawami zagranicznymi zajmuje się teraz. Bardzo wiele lat swojego życia zawodowego poświęcił na sprawy związane z tematyką zagraniczną, prawem. Jest profesorem prawa, zajmuje się tematyką i transatlantycką, ma ogromne doświadczenie na polu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także ma ogromne zainteresowania gospodarcze czy europejskie.
Politolog Jacek Reginia-Zacharski nie chce na razie oceniać, jakim ministrem będzie Rau, ale przyznaje, że jego nominacja to bardzo ciekawy ruch ze strony premiera.
Jest profesorem prawa, doświadczenie polityczne na różnych funkcjach również posiada. Profesor Rau zajmował się oczywiście prawem międzynarodowym. sądowym. W związku z czym myślę, że to będzie bardzo ciekawa, nie wiem czy zmiana, ale uzupełnienie pewnej jakości.
Bardziej krytyczna jest w stosunku do nowego ministra spraw zagranicznych opozycja. Łódzki polityk i poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ma jednak nadzieję, że były wojewoda łódzki stanie na wysokości zadania.
Jeśli będzie takim reprezentantem na świecie, jak był reprezentantem rządu, no to mam pewne obawy i uważam, że to nie będzie dyplomacja Kubiczewskiego, Rotfelda, Cimoszewicza czy Sikorskiego, tylko to będzie bardziej dyplomacja na kształty Anny Fotygi, dyplomacja spadek. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Politycy Koalicji Obywatelskiej zauważają ponadto, że napięta sytuacja u naszego wschodniego sąsiada na Białorusi to nie jest, jak mówi poseł Jan Grabiec, dobry moment na wymianę w tym resorcie.
Za naszą wschodnią granicą dzieje się pokojowa rewolucja, bardzo ważna dla również interesów Polski. Kiedy z Rosji dochodzą sygnały o tym, że lider opozycji być może został otruty, nagłe odejście ministra spraw zagranicznych, rzekomo na kilka dni, kilkanaście dni przed rekonstrukcją całego rządu, no budzi niepokój, bo pokazuje, że premier po prostu nad niczym nie panuje.
Sytuację uspokaja i zupełnie inaczej o premierze i rekonstrukcji rządu mówi wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel.
Rekonstrukcja, o której mówimy, która ma być taką zmianą też jakościową, nie tylko jeśli chodzi o konkretne osoby i resorty, w tym jak funkcjonuje rząd, która ma pomóc usprawnić funkcjonowanie Rady Ministrów i funkcjonowanie zarządzania państwem, jest oczywiście jeszcze przed nami wrzesień, może ciut później, i będziemy mieli nową formułę Rady Ministrów.
I na koniec zaskakująca teza byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie europosła Witolda Waszczykowskiego, który twierdzi, że najważniejszym, na początek, zadaniem dla nowego szefa MSZ-u będzie ułożenie spraw w Polsce.
Szereg spraw zagranicznych zostało przejętych przez prezydenta, że problem bezpieczeństwa, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Siłą rzeczy szereg kwestii europejskich zostało przejęte przez premiera i jego ośrodek, bo tak jest układ w Unii Europejskiej, tak funkcjonuje traktat lizboński. No i właśnie trzeba przez najbliższe lata jakby na nowo zdefiniować, jaka jest rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy będzie miała jakąś samodzielną rolę w innych dziedzinach, czy będzie to rola pomocnicza wobec tych dwóch ośrodków. No i do tego trzeba ułożyć relacje w samym gmachu, że tak powiem, w centrali, bo tam też poprzedni minister został odseparowany od urzędników w wyniku pewnej uzurpacji urzędniczej, no więc to trzeba uzgodnić.
Zbigniew Rauma, 65 lat, urodził się w Łodzi, jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Za chwilę kolejna porcja reporterskich relacji dziennikarzy Radia Łódź.